Cześć, zatrzymaliście się na stacji Arsenal, z tej strony wasz maszynista Kuba Olborski. Rozciągnijcie się wygodnie, zapnijcie pasy i porozmawiajmy sobie trochę o tym ciężkim tygodniu dla Arsenalu. Zdecydowanie można nazwać ten tydzień gorzko-słodkim. Wiele więcej było tej niestety goryczy niż tej słodkości. Arsenal sobie bardzo skomplikował sytuację na wielu frontach. Właściwie to na jednym froncie to nie tyle skomplikował sytuację, to zakończył swoją przygodę. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, odpadliśmy z Bayernem Monachium w ćwierćfinale po przegranej 0-1 na Allianz Arenie. No i to było takie skompletowanie tego tygodnia, bardzo nieudanego zresztą dla podopiecznych Mikela Artety, kiedy to w trzech kolejnych meczach straciliśmy punkty. No wiadomo, że w Lidze Mistrzów to nie były stracone raczej punkty, natomiast te trzy spotkania bez zwycięstwa są faktem dla Arsenalu. Jedno w lidze, dwa spotkania w Lidze Mistrzów. No i w związku z tym Arsenal sobie bardzo skomplikował sytuację, jeżeli chodzi o ten sezon. No i trochę oddał nad nim kontrolę z własnych rąk do rąk Manchester City obecnie, bo Arsenal może jest właściwie liderem po tej wygranej z Wolves, natomiast Manchester City ma tu jeszcze zaległe spotkanie. Jeżeli tylko obywatele je wygrają, no to znowu odzyskają ten fotel lidera i prześcigną Arsenal. No a w Lidze Mistrzów już nas nie ma właśnie na skutek tej porażki z Bayernem. I myślę, że o ile nie jest sama porażka rozczarowująca, nie jest może, znaczy właściwie nie jest porażka jeszcze rozczarowująca oczywiście, natomiast samo odpadnięcie z Bayernem, sam fakt nie jest na pewno wstydem, bo Bayern to jest jednak bardzo utytułowana, bardzo doświadczona w tych rozgrywkach drużyna. W związku z tym odpadnięcie też w Lidze Mistrzów w ćwierćfinale nie jest niczym złym. Na pewno wiele drużyn już niestety, niezależnie od tego, jak silne by były, przekonywały się o tym na własnej skórze, że Liga Mistrzów lubi rządzić się własnymi prawami, no i doskonale teraz na własnej skórze też przekonał się o tym właśnie Arsenal, który częściowo też na pewno odczuł też raz, że efekt tego, że Liga Mistrzów rządzi się własnymi prawami, a dwa tego, że powrócił do tych rozgrywek po 7 latach i tego doświadczenia w tych rozgrywkach na pewno jeszcze kanonierom brakuje, co widzieliśmy na przestrzeni tego dwumeczu. Myślę, że tak rozbierając te czynniki, pierwsze to spotkanie z Bayernem, to rewanżowe zwłaszcza, no to pierwsza połowa jeszcze jako tako, bo tam Arsenal, powiedzmy, początkowo faktycznie może niezbyt szybko wszedł w to spotkanie i początkowo to Bayern miał lepsze sytuacje, był częściej przy piłce, lepiej sobie organizował grę, natomiast kanonierzy w miarę postępu czasu byli w stanie coraz bardziej dochodzić do głosu i nawet stworzyli sobie bardzo dobrą okazję, gdzie tam Martin Odegaard świetnie znalazł polu karnym Gabriela Martinelliego. Ale Martinelli, to był właśnie ten moment, myślę, że moment, który mógł odwrócić zupełnie bieg tego dwumeczu. To był właśnie Liga Mistrzów. Mi się wydaje, że Liga Mistrzów to jest często gra momentów i jeżeli Arsenal by wtedy wykorzystał tą szansę, jeżeli udałoby się strzelić bramkę, no to mówilibyśmy trochę o innym może meczu, o innym może też jego końcowym wyniku. Natomiast no, było jak było. Martinelli w, myślę, dogodnej sytuacji, bardzo dogodnej sytuacji, uderzył wprost w Manuela Neuera, no, nie wykorzystał tego świetnego zagrania Martina Odegaarda. No i pierwsza połowa skończyła się wynikiem 0-0. Pierwsza połowa była właściwie tylko pozytywem ze strony Arsenalu w tym meczu, bo tam faktycznie Arsenal coś sobie tworzył, jakoś był w stanie Bayernowi zagrozić i jakoś sobie zorganizować swoją grę też, poza oczywiście momentami, kiedy to Bayern potrafił też wyeksploatować trochę Arsenal. Było też kilka dobrych sytuacji dla Bawarczyków oczywiście, zwłaszcza na początku meczu, tam pamiętam jedna piłka tuż przeszła obok słupka bramki strzelonej przez Raję. Tam chyba Rafael Guerreiro to uderzał. Jedno uderzenie było z kolei prosto w Raję. Musiał się pisać fajną interwencją, także Bayern też miał swoje okazje w pierwszej połowie, ale to był właśnie wyrównany mecz. To były trochę piłkarskie, można powiedzieć, szachy. Widać, że obie drużyny wiedziały, że mają remis w pierwszym spotkaniu i tutaj nie mogą sobie pozwolić na taką frywolną grę bez kompleksów i bez jakiegokolwiek zabezpieczenia w pierwszej połowie. Natomiast druga połowa to już była trochę inna historia. No ale pierwsza połowa, jeszcze tak sumowując niejako na pewno Bayern znalazł antidotum trochę na Arsenal, jeżeli chodzi o to, jak powstrzymać Arsenal, bo wszyscy wiemy, jak wygląda prawa strona kanonierów, że jak jest mocna, że tam jest faktycznie takie źródełko, powiedzmy, kreatywności Arsenalu, że faktycznie Martin Odegaard, Bukayo Saka i Benjamin White są odpowiedzialni za lwią część szans kreowanych przez całą drużynę kanonierów, no i większość ataków siłą rzeczy mknie właśnie tą stroną, więc co zrobił Bayern? Bayern zrobił bardzo mądrą rzecz. Trochę oczywiście było to wymuszone kontuzjami, trochę nie, bo Bayern miał oczywiście inne opcje, żeby to rozegrać w inny sposób, inne opcje, żeby ustawić skład. Natomiast Thomas Tuchel zdecydował się na wystawienie na skrzydle Rafaela Guerreiro, czyli nominalnego właściwie lewego obrońcy, który też oczywiście ma dużą swobodę w tym, żeby wchodzić do pomocy. Czuje się tam bardzo komfortowo, no ale tutaj zagrał na skrzydle, podobnie też na lewej obronie zagrał Mazraoui. To jest z kolei prawonożny zawodnik. To miało właściwie pomóc w tym, żeby lepiej sobie Bayern mógł poradzić z Bukayo Saką, no bo Bukayo Saka jest oczywiście zawodnikiem lewonożnym, w związku z tym jak będzie, zazwyczaj tak się dzieje, że Bukayo Saka schodzi na lewą nogę do środka pola, no to temu zawodnikowi broniącemu, jeżeli jest prawonożny, tak jak w tym przypadku był Mazraoui, no to będzie o wiele łatwiej bronić takie sytuacje i to też doskonale widzieliśmy, bo Bukayo Saka został bardzo dobrze wyłączony przez Marokańczyka w tym meczu. No i ogólnie ta cała lewa strona Bayernu trochę bardziej defensywnie usposobiona, ale też tam dodając do Guerreiro i Mazraouiego, także Laimera naprawdę fajnie sobie poradziła z Arsenalem, z prawą stroną Arsenalu i odcięła trochę to źródełko kreatywności dla kanonierów. No i to spowodowało, że Arsenal musiał skupiać więcej ataków lewą stroną, a wszyscy już wiemy, jak ta lewa strona kanonierów funkcjonuje w tym sezonie. Nie jest ona, jest ona po prostu dysfunkcyjna trochę. Jest trochę poligonem eksperymentalnym dla Mikela Artety i to też mogliśmy odczuć, bo mimo, że tam czasami dochodził do głosu Gavi Martinelli, no to też on sam jest pod formą, co myślę doskonale wiemy, ale też ta lewa strona cała nie funkcjonuje tak, jak może do końca powinna. No i w związku z tym Arsenal nie był do końca produktywny atakami tą lewą stroną, nawet jeśli tam pojawiała się jakaś przestrzeń i okazja, żeby jakoś Bayernowi zagrozić, więc to była historia pierwszej połowy też. Jeżeli chodzi o grę w defensywie, to akurat za pierwszą połowę trzeba pochwalić chociażby Gabriela Martinelliego zwłaszcza, bo tam fajnie bardzo pomagał Takehiro Tomiyasu w radzeniu sobie z Leroyem Sané, który nie był aż tak nieokiełznany jak w pierwszym meczu. Tutaj bardzo dobra robota ze strony i Tomiyasu i też Martinelliego w pierwszej połowie. No i pierwsza połowa tak mniej więcej wyglądała, że to były powiedzmy piłkarskie bardziej szachy, natomiast druga połowa już przyniosła rozstrzygnięcie, przyniosła ten jeden decydujący cios. Ten w ogóle mecz cały, myślę, miał takie bardzo do siebie taki vibe, że tutaj jedna bramka mogła zamknąć to spotkanie. No i tak jak wspomniałem, Arsenal miał swój moment w pierwszej połowie, że Martinelli mógł to wykorzystać. Jeżeli by to wykorzystał, możliwe, że mówilibyśmy o innym meczu. Tak się nie stało. No i swoją szansę wykorzystał Bayern w 63 minucie. Bramkę zdobył oczywiście Kimmich. No i to też jakby kolejny przypadek takiej bramki straconej przez Arsenal, gdzie Arsenal najzwyczajniej w świecie jest trochę sam sobie winny, no bo to nie jest bramka, której możemy kojarzyć Arsenal z tego sezonu. Arsenal przyzwyczaił nas do tego, że jest bardzo solidny w obronie, bardzo uważny, bardzo zwraca uwagę na to, co się dzieje dookoła niego, też w polu karnym, oczywiście też przed polem karnym. No a tutaj ponownie, tak jak w przypadku meczu z Aston Villą, niestety zawodnicy trochę zawinili w tym przypadku, że za bardzo skupili się na tym, gdzie jest piłka, zamiast skupić się na tym, co się dzieje wokół nich. No i w związku z tym nabiegł tam z głębszych pozycji Joshua Kimmich i wykorzystał gapiostwo. W tym przypadku akurat z tego, co kojarzę Gabriela Martinelliego. Znowu, tak jak mówiłem po meczu z Aston Villą, że tam Martinelli też nie zachował się najlepiej, tak też tutaj Kimmich uciekł Martinelliemu, jak mi się wydaje, i załadował piłkę do siatki głową. Także to był ten moment Bayernu. Bayern swój moment wykorzystał, no i no jest też nie wygrał dzięki temu. Wygrał dzięki temu całe spotkanie. Bo też Arsenal w drugiej połowie w ogóle wyglądał podobnie jak w meczu z Aston Villą. Te mecze były swoją drogą dosyć podobne. Może oczywiście Arsenal miał mniej sytuacji w pierwszej połowie w porównaniu do tego meczu z Aston Villą, ale te mecze były pod tym względem podobne, że Arsenal podobnie opadł z sił w drugiej połowie, że faktycznie nie widać było, jakby Arsenal tutaj czuł, był jakkolwiek zdeterminowany i był jakby czuł sam na nóż na gardle, że przegrywa to spotkanie, albo że po prostu przed tą straconą bramką, że musi strzelić bramkę, żeby przejść dalej. Arsenal po prostu wydawał się wyzuty z tej energii i pozbawiony takiej determinacji, takiego zaangażowania może, ale też jakiegoś pomysłu większego, żeby tutaj jakoś zagrozić Bawarczykom. No i to był schemat całej drugiej połowy. Myślę, że to było najbardziej i najboleśniej widoczne, zwłaszcza po stracie bramki, bo Arsenal miał nóż na gardle dosłownie. Jeżeli nic by się tutaj nie stało, to Arsenal odpadł dłuby z rozgrywek. Tak się ostatecznie stało, ale zawodnicy Mikela Artety wcale nie wydawali się, jakby to oni przegrywali w tym spotkaniu, a wręcz przeciwnie, jakby to oni prowadzili, jakby to oni mogli spokojnie rozgrywać piłkę cały czas od środkowych obrońców i cały czas mieli dużo czasu do końca meczu. Tutaj trochę ciekawy paradoks, bo tak rozmawialiśmy sobie jeszcze tydzień temu o meczu tym pierwszym z Bayernem i tam mówiłem, że Arsenal po stracie pierwszej bramki, właściwie to po stracie nie, drugiej już bramki, zaczął grać jakby nie miał w ogóle czasu, jakby tego czasu brakowało i jakby zaraz mecz miał się skończyć, a Arsenal miał odpaść z Ligi Mistrzów, a tutaj z kolei zupełne przeciwieństwo. To jest zupełne przeciwieństwo. Arsenal zachowywał się zupełnie właśnie jakby to był pierwszy mecz. Jakby to był pierwszy mecz i kanonierzy jakby byli w pierwszej połowie pierwszego meczu, a nie w drugiej połowie drugiego meczu. W związku z tym no to dosyć średnie dopasowanie, jeżeli chodzi o poziom zaangażowania i tak dalej, ale wydaje mi się, że to przede wszystkim też wzięło się z tego, że te poziomy energii zawodników Arsenalu no były na dramatycznym poziomie, no bo to zwłaszcza wyglądało bardzo słabo po zejściu Jorginho z boiska w drugiej połowie, kiedy to Arsenal znowu przeszedł na ten system z Declanem Rice'em na pozycji numer 6 i Kaien Havertzem w pomocy. Wtedy już granie Arsenalu jakiekolwiek i możliwość właściwie próby przegrania piłki przez Bayern się zakończyły i Arsenal no, po prostu nie był w stanie sobie nic takiego konkretnego stworzyć. Myślę, że takim dobrym podsumowaniem tego występu i tego, ile energii kanonierzy mieli w drugiej połowie, jest ostatnia akcja tego meczu i Bukayo Saka. Bukayo Saka, który mając rzut rożny w 94 minucie, no niestety nawet nie był w stanie przebić się piłką przez pierwszego przeciwnika i już na etapie pierwszego obrońcy ten rzut rożny się zatrzymał, w związku z czym no, ten rzut rożny zupełnie nie przyniósł żadnych korzyści Arsenalowi, a tam był przecież w polu karnym też David Raya, bo to była dosłownie ostatnia akcja meczu, no ale jak mówię, to myślę, że jest całkiem dobre podsumowanie tego, jak Arsenal wyglądał pod względem energetycznym w tym spotkaniu, bo może jakby mówię też tutaj o zaangażowaniu, może to zaangażowanie i była ta chęć, żeby coś tutaj zrobić, no ale nie było na pewno energii i to było widać, że brakuje pary, brakuje tej siły w nogach, żeby gdzieś tutaj na jakieś zrywy, żeby coś stworzyć i jakoś odwrócić losy tego dwumeczu. No i Arsenal koniec końców dlatego też ten dwumecz przegrał i odpadł. Do tego też nawiązał Mikel Arteta w wywiadzie pomeczowym. Mikel Arteta powiedział, że jego drużynie zabrakło przede wszystkim takiego momentu magii z przodu, takiego kogoś, kto dorzuci coś ekstra od siebie, stworzy coś z niczego, ten właśnie magiczne dotknięcie, tak, którym czasami na przykład olśniewa nas, czy to Bukayo Saka, czy zwłaszcza Martin Odegaard. Myślę, że ci dwaj zawodnicy najbardziej spośród wszystkich zawodników Arsenalu. No i tak się po prostu nie stało. Do tego to jakby magiczne dotknięcie nigdy nie nadeszło. No i myślę, że też jest takie pole do zastanawiania się przed letnim okienkiem transferowym. Na ile Arsenal ma takich zawodników właśnie ofensywnych, którzy są w stanie stworzyć coś z niczego, którzy są w stanie w takich meczach właśnie decydować o ich wynikach, w takich meczach przechylić szale na korzyść kanonierów właśnie. Myślę, że tych zawodników Arsenal ma trochę mało. Martin Odegaard to jest powiedzmy zawodnik, jeżeli gra na pozycji dziesiątki, to faktycznie jest w stanie gdzieś tam tym jednym podaniem rozsupłać defensywę przeciwnika. Podobnie Bukayo Saka, on też albo dośrodkowaniem, albo też wykończeniem, momentem przebłysku potrafi coś takiego zrobić, ale poza tym tą dwójką myślę, że jest w tym przypadku ubogo, jeżeli chodzi o ekipę kanonierów i myślę, że to musi być też na pewno jeden z takich obszarów zainteresowania Arsenalu w letnim okienku, żeby tą siłę ognia wzmocnić takim zawodnikiem, który będzie potrafił zadecydować o wyniku meczu, będzie w stanie pomóc Arsenalowi stanąć na wysokości zadania w tym momencie właśnie, kiedy będzie tego potrzebowała drużyna. Myślę, że też odczuliśmy bardzo w ogóle w tym dwumeczu, w całej Lidze Mistrzów, że system, jakim gra Arsenal, jest bardzo dobry, to nie ulega wątpliwości, natomiast w Lidze Mistrzów też, Liga Mistrzów to jest gra momentów często i system zaprowadzić może nas do określonego momentu, ale też w pewnym momencie jest ta chwila, kiedy zaczyna się liczyć przede wszystkim ta indywidualna jakość zawodników, ten indywidualny błysk, jeden przebłysk nawet geniuszu zawodnika, który po prostu da bramkę swoje drużynie i myślę, że tego Arsenalowi zdecydowanie zabrakło nie tylko w tym meczu, ale myślę, że też na przekroju Ligi Mistrzów i tak jak już dwa razy wspomniałem, to myślę musi być na pewno jeden z obszarów zainteresowań kanonierów przed letnim okienkiem transferowym. Myślę, że tak, jeżeli miałbym, powiedzmy, mówić bardziej szczegółowo o jakichś występach kanonierów na Allianz Arenie, nie było ich zbyt wiele do wyróżnienia tak naprawdę, bo większość zawodników myślę, że w dużej mierze zawiodła. Też jak mówiłem, Bukayo Saka został świetnie wyłączony przez przeciwników. Gabriel Martinelli był bardzo bezproduktywny, nawet mając więcej miejsca, niestety no, nie potrafił jakoś wejść w ten mecz i pokazać nam tej jakości, którą prezentował, no chociażby jeszcze w ubiegłym sezonie, no bo ten sezon w wykonaniu Brazylijczyka nie jest, jak myślę, wszyscy wiemy, nie jest najlepszy. Więc myślę, że jeżeli miałbym tutaj wyróżniać zawodników, no to byliby oni z linii defensywy, zwłaszcza tutaj akurat man of the match po stronie Arsenalu, bo oczywiście man of the match po stronie jakby całego meczu i też po stronie Bayernu byłby na pewno, patrząc na wynik i też na występy zawodników. Natomiast najlepszym zawodnikiem Arsenalu według mnie był William Saliba. William Saliba, który na tym ciężkim terenie, jakim jest niewątpliwie Allianz Arena i przy tej nerwowej często linii defensywy kanonierów zawsze był tą oazą spokoju, zawsze wiedział, co zrobić z piłką, zawsze wiedział, jak się zachować. Bardzo dobrze sobie też poradził z Harrym Kane'em, który nie stworzył jakiegoś wielkiego zagrożenia w tym spotkaniu dla Arsenalu, więc William Saliba na pewno zaliczył bardzo, bardzo dobre spotkanie i też to był spory kontrast oczywiście względem tego meczu, który widzieliśmy na Emirates, gdzie Saliba też był nerwowy, zresztą sprokurował rzut karny oczywiście, jak pamiętamy, więc to był na pewno spory krok, spory progres dla Francuza, a także myślę, że na wyróżnienie zasługuje taki Tomiyasu, bo dobrze poradził sobie z Leroyem Sané, tam poza jedną sytuacją, kiedy ta piłka przez niego przeszła i Sané tam popędził na bramkę. Szczęśliwie tam się wtedy udało to jakoś załatwić, natomiast poza tym naprawdę Japończyk, też patrząc na to, jak mało grał, myślę, że zasługuje tutaj na pochwałę, że dobrze sobie poradził z Sané. No i myślę, że jeżeli na przykład zagrałby w tym pierwszym spotkaniu, no to może do niektórych, to może do tych bramek, które zobaczyliśmy, by częściowo też nie doszło, bo pokazał, że tak Hiro Tomiyasu, że potrafi dobrze sobie poradzić z takimi dobrymi skrzydłowymi jeden na jednego, jakim jest niewątpliwie Leroy Sané. No i też Martin Odegaard, myślę, że jeżeli miałbym wyróżnić jakiegoś trzeciego zawodnika, to nie był też najlepszy mecz oczywiście w wykonaniu Norwega. Miał problemy, żeby gdzieś tam znaleźć się w tych dogodnych pozycjach do stworzenia czegoś w swoim stylu. Tam Konrad Laimer bardzo, bardzo, bardzo był zaangażowany w to, żeby za nim podążać dosłownie jak duch, jak cień i też często faulował naszego kapitana. No ale to było skuteczne, bo to wytrącało go z rytmu i przeszkadzało mu w tym magicznym dotknięciu, żeby coś wyprodukować dla Arsenalu, co będzie, co przesądzi o tym, że Arsenal zdobędzie bramkę. Była taka jedna sytuacja oczywiście, kiedy Odegaard dograł do Martinelliego w pierwszej połowie, a w drugiej połowie sam mógł tutaj właściwie dać Arsenalowi remis, natomiast wtedy uderzył boczną siatkę, tam jeszcze po interwencji Neuera, ale wtedy sam Odegaard się oburzył, że nie było rzutu rożnego i myślę, że tam no, powinien być rzut rożny. Na ile byłby z tego pożytek, ciężko powiedzieć, patrząc na ten ostatni rzut rożny w wykonaniu Bukayo Saki, natomiast no, niewątpliwie tam powinien być rzut rożny, jak też pokazały powtórki. Ale tak ogólnie myślę, że co do tego dwumeczu, na pewno ten mecz nie został przegrany przez Arsenal w tym meczu, tylko został przegrany w pierwszym meczu, kiedy to Arsenal wykazał się sporym niedoświadczeniem w Lidze Mistrzów i popełnił błędy, jakich popełnić nie powinien. Stracił bramki, jakich stracić nie powinien i to też myślę też cenna nauczka dla Arsenalu, że jednak Liga Mistrzów po prostu kara. Jeżeli tam się popełni błędy, no to ona, Liga Mistrzów nie wybacza, tam są na tyle dobre drużyny, na tyle jakościowi zawodnicy, że jeżeli popełni się błędy, no to na najzwyczajniej w świecie zostaną one przez przeciwnika w ten czy inny sposób wykorzystane. No i tak też dokładnie zrobił Bayern, gdzie też pokazało się oczywiście doświadczenie Bawarczyków w tych rozgrywkach. No i myślę, że tak podsumowując to, może nie jest jakimś niczym złym odpadnięcie z Ligi Mistrzów właśnie przeciwko Bayernowi, no bo to jest jednak drużyna utytułowana, która gra w tych rozgrywkach od bardzo dawna, no ale nie można odeprzeć takiego poczucia, myślę, rozczarowania, trochę niedosytu, no bo Arsenal na pewno odpadł w słabych okolicznościach, ten występ, myślę, nie był na dobrym poziomie, nie czuć było tej energii, to pewnie częściowo było spowodowane zmęczeniem, częściowo doświadczeniem, ale też nie możemy wszystkiego tym tłumaczyć, moim zdaniem. Także brakowało tej energii Arsenalowi i myślę, że no to był pod tym względem bardzo rozczarowujący mecz i spory zawód, zwłaszcza okoliczności, no bo tak jak mówię, sam fakt odpadnięcia z Bayernem, hańbą, zdecydowanie nie jest w ćwierćfinale, odpadnięcie oczywiście też w ćwierćfinale Ligi Mistrzów hańbą nie jest, ale na pewno styl, w jakim kanonierzy to zrobili, może pozostawiać sporo do życzenia. No i cóż, pozostaje liczyć, że po prostu Arsenal teraz będzie w stanie wyciągnąć się wnioski na przyszłość i w przyszłym roku wyjść z tych rozgrywek, zaprezentować się tutaj po prostu lepiej i mieć mniej tych nerwowych momentów, tak jak to miało w tym roku, bo na pewno tutaj widać było jeszcze w kilku momentach, że Arsenal jest najzwyczajniej w świecie bardzo, bardzo nerwowy w tych rozgrywkach i że jeszcze gdzieś to pierwsze doświadczenie, pierwsze zetknięcie się z nimi jest jeszcze dla podopiecznych Mikela Artety czasami stresujące, no i ta presja, ten stres niestety potrafi im spętać nogi, co też widzieliśmy przy kilku okazjach w tych rozgrywkach zresztą. Chwila na napojenie i po tej chwili na napojenie właściwie z Ligi Mistrzów i tego gorzkiego posmaku przechodzimy do tego bardziej pozytywnego zakończenia właśnie tego tygodnia, ubiegłego tygodnia oczywiście dla Arsenalu. Nie był on taki ostatecznie zły, natomiast nie ma Arsenal chwili na wytchnienie, no i już właściwie w środę graliśmy wieczorem z Wolves, przepraszam, w środę wieczorem graliśmy z Bayernem, natomiast w sobotę wieczorem już graliśmy z Wolves, także nie było nawet czasu na przesadne rozpamiętywanie tego, co się stało w Niemczech. Może to i dobrze, Arsenal musiał się szybko pozbierać, musiał szybko znowu wrócić na właściwe tory i skupić się na tym wróceniu na właściwe tory, żeby też nie zaprzepaścić sobie szansy na zdobycie mistrzostwa, bo myślę, że to jest nadal jesteśmy oczywiście w grze o mistrzostwo Premier League, no i jeśli Arsenal chciał tą szansę podtrzymać, no to musiał szybko się otrząsnąć i wrócić na tą zwycięską ścieżkę. To też na szczęście się udało. No, tutaj jakby przed meczem i myślę, że względem tego meczu z Wolves musimy sobie zacząć od tego, jak wyglądała rotacja Mikela Artety. Ja osobiście jestem, co myślę też osoby, jeżeli ktoś śledzi moje konto na Twitterze, nie jestem fanem tego, jak Mikel Arteta zarządza swoim składem. Może nie tylko w ostatnim czasie, ale także na przestrzeni całego sezonu. Myślę, że to jest jeden z aspektów jego jakby rzemiosła menedżerskiego, które zdecydowanie może poprawić. No i tutaj znowu rotacja była praktycznie znikoma, no bo względem spotkania z Bayernem zobaczyliśmy trzy zmiany, ale te trzy zmiany to byli zawodnicy, którzy na co dzień, właściwie nie są tymi regularnymi zawodnikami w składzie Arsenalu. Oczywiście oni są rotowani praktycznie co spotkanie i wymieniani, natomiast ten cały trzon, ta siódemka, właściwie ósemka zawodników, łącznie z Davidem Rają, czyli ta siódemka, która ma też najwięcej minut zdecydowanie w koszulce Arsenalu, w koszulce z armatką na piersi w tym sezonie, czyli tutaj mowa o zawodnikach takich jak Gabriel, Saliba, White, Odegaard, Saka, Rice, a także Havertz. Ta siódemka zagrała znowu od pierwszych minut. Mikel Arteta nie zdecydował się na nawet najmniejszą rotację tymi zawodnikami trzonu drużyny, a szkoda, jak mi się wydaje, bo też Wolves przystępowało do tego spotkania bardzo osłabione, tam bardzo wiele kontuzji, więc Wolves momentami musiało nawet wyjść nie tylko rezerwowymi zawodnikami, ale zawodnikami, którzy są młodzieżowcami. No i myślę, że Arsenal oczywiście nie można Wolves lekceważyć, patrząc na to, że kanonierzy walczą o mistrzostwo, tutaj nie ma już miejsc na poślizgnięcie się. Natomiast Arsenal mógł chociaż delikatną, wydaje się, rotację tutaj zastosować i dać szansę na wykazanie się, na dostanie minut tym zawodnikom, którzy minut normalnie nie dostają, a także po prostu dać szansę na odpoczynek tym zawodnikom, którzy ostatnio grają praktycznie cały czas. Tutaj z naciskiem, myślę, największym, przynajmniej z mojej strony, na Havertza i Odegaarda. Oni grają wszystko od deski do deski. Nie mieli też ostatnio szansy na specjalnie na odpoczynek, także trochę może martwić to, co z ich strony widzimy. No i nie dostali niestety odpoczynku i też nie dostali odpoczynku w trakcie meczu, bo zagrali pełne 90 minut, także Mikel Arteta nie przejmuje się za bardzo napiętym terminarzem, ale też no, trzeba powiedzieć, jakby możemy sobie mieć jedną perspektywę na temat tej rotacji, możemy widzieć czasami, że zawodnicy są zmęczeni na przykład w drugich połowach spotkań z Aston Villą i Bayernem, to nas kosztowało odpadnięcie z Ligi Mistrzów i też punkty tydzień temu, natomiast menadżerem jest Mikel Arteta i to on widzi tych zawodników zdecydowanie na co dzień, więc może też po prostu najzwyczajniej wie więcej. Jest taka możliwość, prawda? Chociaż tutaj akurat dla mnie minusem jest na pewno to też, że mało jest zaufania do tych zawodników Arsenalu, którzy są na ławce. Mowa tutaj o Fabio Vieirze, mowa tutaj o Smith Rowe, mowa tutaj o Reece Nelsonie, mowa tutaj Thomas Partey też częściowo na pewno się do tego grona zalicza. Akurat tak Hiro Tomiyasu, jego challenge pod tytułem rozegrać dwa spotkania z rzędu w Arsenalu trwa nadal, niestety właściwie dwa spotkania z rzędu w podstawowej jedenastce trwa nadal. Tomiyasu oczywiście nie znalazł się nawet na ławce przeciwko Wolves, no bo coś tam, jakiś drobny uraz wykruszył go z tego spotkania. Nie wiadomo na ile po prostu to był faktycznie uraz, a na ile to było po prostu dmuchanie na zimno przez Arsenal, żeby Tomiyasu był dostępny na przykład na spotkanie wtorkowe z Chelsea. Wiemy też, że no, nie jest on zawodnikiem o stalowych kolanach, o stalowych mięśniach, które pozwalają mu na unikanie kontuzji, tak jak innym zawodnikom Arsenalu. Więc myślę, że to jest też jakby największy minus chwilowo, że wydaje się, jakby Arteta w ogóle nie ufał tym zawodnikom, których ma do rotacji. No i też nie ufa im nawet w takiej sytuacji, kiedy prowadzi z bardzo osłabioną drużyną Wolves 1-0. 1-0 w, powiedzmy, tych końcowych minutach, to też pokazuje, że no ci zawodnicy najzwyczajniej w świecie nie są zbyt wysoko ocenieni przez hiszpańskiego menadżera. A to z kolei rodzi pytanie, właściwie z jakiej racji nadal są w Arsenalu, bo jednak ci wszyscy zawodnicy są albo pozyskani przez Mikel Arteta, albo zatrzymani przez niego w klubie, więc jeżeli tak wygląda sytuacja z zaufaniem do nich i wiarą w ich możliwości, czytaj, nie ma tej wiary za bardzo, no bo jeżeli by była, to byśmy pewnie widzieli jakieś też inne zmiany niż tylko te, które można zaplanować dosłownie przed meczem, jak Martinelli za Trossarda, czy też Partey za Jesusa, którzy i tak są wymieniani co 3 dni, no to jeżeli nie jest Mikel Arteta w stanie skorzystać ze swoich zawodników, których ma na ławce, właściwie jest w stanie, ale nie jest skłonny tego zrobić, no to też powstaje pytanie, jak wartościowa jest w ogóle ta głębia składu Arsenalu, bo możemy sobie mówić, że już nie ma tych kontuzji, że mamy pełny skład, w pełni zdrowy, natomiast jeżeli z niego nie korzystamy, to właściwie po co nam dokładnie ten skład, zwłaszcza kiedy mamy taką sytuację jak teraz, czyli że zagramy w 9 dni od meczu z Aston Villą, w 9 dni zagramy 4 spotkania, więc to jest niezwykle napięty terminarz, no i wygląda na to, że tacy zawodnicy właśnie jak ta szóstka, siódemka właściwie, a łącznie z Rają ósemka, którą wymieniłem, rozegrają wszystkie spotkania od pierwszych minut. Nie jest to, myślę, idealna sytuacja i to widać po zawodnikach. Najbardziej myślę, że to widać po Martinie Odegaardzie, ale też po całej drużynie w pierwszej połowie z meczu z Wolves było widać, że jest to zmęczenie, że gdzieś brakuje czasami tej pary i energii do gry, chociaż może to było też częściowo, zwłaszcza patrząc w kontekście drugiej połowy, trochę oszczędzanie sił właśnie, żeby ta druga połowa wyglądała lepiej i nie wyglądała tak jak w meczach z Bayernem czy z Aston Villą. Może to było częściowo oszczędzanie sił i próba mimo wszystko jakoś rozegrania tej pierwszej połowy w trybie delikatnie ekonomicznym, ale żeby też postarać się wyjść na prowadzenie. I to się względnie Arsenalowi udało, bo Arsenal zagrał na trybie ekonomicznym, ale też widać było to, jak mówię, zmęczenie. Zwłaszcza myślę, że tutaj najlepszym odnośnikiem, najlepiej oddającym zawodnikiem to wszystko był Martin Odegaard. Na co dzień wulkan energii, na co dzień pełen wigoru. No to tutaj niestety sprawiał wrażenie niezmiernie zmęczonego. Praktycznie miał czasami problem, żeby biegać. Znaczy, może nie miał problem, żeby biegać, natomiast nie biegał tak zawsze, tak jak zawsze to robił. Nie biegał tak intensywnie, nie zakładał tak intensywnie pressingu. I to było po prostu widać, że Martin jest najzwyczajniej w świecie zmęczony, co jest normalne, mając tyle minut w nogach, co ma właśnie nasz kapitan. No i Arsenal w pierwszej połowie nie grał najlepiej, ale tak czy inaczej udało się Arsenalowi wyjść na prowadzenie i to wszystko za sprawą niezawodnego ostatnio naprawdę Leo Trossarda, który kolejny raz pokazuje, jak cennym jest zawodnikiem dla Arsenalu i jak wartościowy to jest w ogóle piłkarz dla Mikela Artety, bo niezależnie od tego, czy gra od pierwszych minut, czy wchodzi z ławki, jest w stanie gdzieś tam przyczynić się do końcowego wyniku i dokładnie to zrobił w tym przypadku, bo był w stanie zdobyć bramkę tak trochę z niczego właściwie, bo tam było zamieszanie w polu karnym, Gabriel Jesus tam się przepychał z środkowymi obrońcami, piłka spadła pod nogi Leo Trossarda, a on bez zastanowienia huknął na bramkę, trochę szczęśliwie, trochę na pewno nie, ale zdjął pajęczynę z bramki strzeżonej przez José Sa. No i to było w ogóle cudowne uderzenie. Znaczy, wiadomo, że na pewno trochę piłka, tak kolokwialnie mówiąc, mu zeszła, no ale tak czy inaczej, liczy się bramka, liczy się to, że pakował ją w sam róg tej bramki i dlatego Trossard zasługuje na spore pochwały. Tym bardziej, że to jest też ten taki zawodnik, który jest jeden z niewielu, myślę, zawodników Arsenalu, który potrafi coś stworzyć tak właściwie z niczego faktycznie. Że to było dosłownie, to nie była nawet sytuacja dogona do zdobycia bramki, to była sytuacja, był pół sytuacji. No i Trossard tak czy inaczej był w stanie wpakować się do bramki. I zaryzykowałby może stwierdzenie nawet, że zwłaszcza w tym sezonie, Trossard jest takim, myślę, że jednym z najbardziej jednym z zawodników, na których można najbardziej polegać w Arsenalu, jeżeli chodzi o wykończanie akcji, ma to wykończenie na naprawdę wysokim poziomie, potrafi uderzyć naprawdę fenomenalnie. Tutaj w tym spotkaniu z Wolves to uderzenie mi bardzo przypomniało tak to jeszcze uderzenie z spotkania wyjazdowego na Goodison, gdzie też Trossard zadecydował ostatecznie o wyniku. Tam było 1-0, tutaj się skończyło 2-0, chociaż też przez długi czas mieliśmy 1-0. Natomiast też po prostu było uderzenie z pierwszej piłki, trochę z niczego, fenomenalne wykończenie i też bardzo, bardzo pożyteczne dla oczywiście przebiegu całego spotkania. Swoją drogą też jest zabawne, że Trossard w tamtym sezonie w Arsenalu, od kiedy przyszedł, czyli od stycznia, wtedy akurat zaliczył jedną bramkę i 10 asyst do końca sezonu, natomiast w tym sezonie ma 9 bramek i jedną asystę, co jest zupełnie takim, no, zupełnie odwróceniem tych proporcji, więc jest to dosyć zabawne. No i na pewno też na to wyróżnienie zasługuje fakt, że Trossard ma już obecnie najlepszą kampanię w Premier League, jeżeli chodzi o zdobyte właśnie bramki, no bo ma ich na koncie 9, a w przedni jakby jego rekord w jednym sezonie to było 8, także też małe osiągnięcie do gablotki tutaj dla Leo, zdecydowanie zasłużone, naprawdę w tym sezonie potrafi, pokazuje raz po raz, że potrafi w tych kluczowych momentach dla Arsenalu, kolokwialnie mówiąc, dowieść. No i druga połowa to w ogóle dziwna historia, no bo po pierwszej połowie właśnie w takim trybie ekonomicznym zmęczony Arsenal, wydawało się, że w drugiej połowie lepiej nie będzie. No ale ta druga połowa pokazała, że może Arsenal właśnie gra w tym trybie ekonomicznym w pierwszej połowie, a nie był aż tak zmęczony, no bo druga połowa to był zupełnie Arsenal odmieniony. Arsenal jakby dostał nowych sił, zawiał nowy wiatr w żagle dla podopiecznych Mikela Artety, no i wyszli kanonierzy na tą połowę naprawdę pełni wigoru i też tacy zdeterminowani do tego, żeby wbić tą drugą bramkę i zakończyć to spotkanie możliwie najszybciej, znaczyć swoją dominację przede wszystkim nad Wolves. Tam włącznie 16 strzałów się udało Arsenalowi oddać, no i też Wolves praktycznie nic sobie nie wykreowało, bo tam ostatecznie skończyli to spotkanie z wykreowanym, no, tą drugą połowę, przepraszam, z wykreowanym 500 expected goals, także jest to praktycznie nic. Tutaj oczywiście ma też wpływ ta świetna defensywa kanonierów, która kolejny raz pokazuje swoją siłę, no bo teraz mamy już serię 6 wyjazdowych czystych kont z rzędu, co jest też najlepszym osiągnięciem w Arsenalu w ogóle w historii gry klubu w rozgrywkach Premier League. Także to tylko mówię wam, to mówię wam właściwie wszystko o sile defensywy kanonierów, zwłaszcza na wyjeździe, kiedy ta defensywa swoją drogą jest ciekawa, no bo na wyjeździe wydaje się, jakby Arsenal był o wiele bardziej skoncentrowany, skupiony na tym, żeby bramki nie stracić i to też widać właśnie w statystykach. 6 kolejnych czystych kont wyjazdowych z rzędu, ogólnie w 7 spotkaniach wyjazdowych w tym sezonie Arsenal stracił w tym roku kalendarzowym 2024, Arsenal stracił tylko jedną bramkę, także no to są statystyki z kosmosu, no i na pewno to się przyczynia do tego, że Arsenal jest w stanie gdzieś, nawet nie grając najlepiej, nawet nie będąc zawsze skutecznym, niesamowicie pod bramką przeciwnika, jest w stanie te spotkania kolejne wygrywać. No i ta druga połowa właśnie była taką odmianą, zwłaszcza ta końcówka. Myślę, że to było w ogóle coś niesamowitego, bo jak widziałem te zdrywy niektórych zawodników kanonierów trochę, którzy wyglądali na bardzo wykończonych w pierwszej połowie, no to byłem naprawdę pod sporym wrażeniem, zwłaszcza Declan Rice. Declan Rice swoją drogą wybrany zawodnikiem tego meczu, a pod koniec, ostatnie powiedzmy 5-7 minut spotkania, no to jakby zaczynał to spotkanie wręcz, a nie je kończył. Zryw za zrywem, dribbling za dribblingiem, przejmował piłki, był dosłownie wszędzie i też to tylko jakby podbiło jego bardzo dobry występ w tym spotkaniu. Myślę, że bardzo zasłużony też tytuł zawodnika tego meczu. Był bardzo ważny przy drugiej bramce. Tam znalazł się między, powiedzmy, liniami i trochę podryblował do przodu z piłką. Potem ją podał do Kai Havertza do Martina Odegaarda, który akurat na raty pokonał José Sa, więc Declan Rice na pewno to było jego świetne spotkanie i w ogóle ósma już nagroda zawodnika meczu dla Declana Rice'a w tym sezonie. To mówi samo z siebie, jak genialny to jest zawodnik, jak genialny to był transfer, jak wspaniale się wkomponował do tej drużyny Arsenalu. No a ten zryw, te zrywy jego w drugiej połowie naprawdę no coś wspaniałego i widać, że czasami po prostu ten zawodnik gra przez charakter, nawet jeżeli jest zmęczony, skrajnie zmęczony i ma w nogach naprawdę ogrom minut, bo jest chyba bodaj z tego, co mi się wydaje, w top 3. Jeżeli chodzi o drużynę kanonierów, no to jest w stanie gdzieś wykrzesać z siebie jeszcze te resztki energii i właśnie zagrać tak, jak to zrobił w ostatnich minutach, co zdecydowanie też bardzo pomogło Arsenalowi w tym, żeby w tych ostatnich minutach nie bronić się przed stratą bramki, a bardziej właśnie pomknąć ku zdobyciu drugiej bramki i jeszcze podwyższeniu swojego prowadzenia. Drugą osobą poza Declanem Rice'em, która zasługuje na wyróżnienie według mnie, jest na pewno David Raya. David Raya, który właściwie od 5 grudnia, od meczu z Luton pamiętnego, w którym nie popisał się zdecydowanie. Jak to też ująłem w jednym ze swoich tweetów, David Raya może nie imponuje wzrostem, natomiast bardzo nam urósł w bramce kanonierów od tego 5 grudnia. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, co się stało z Davidem, bo wcześniej było sporo błędów indywidualnych, mało też takiego popisywania się, jeżeli chodzi o grę na linii. Tego wielu kibicom Arsenalu brakowało, natomiast teraz dostajemy cały pakiet, pełny pakiet ze strony Hiszpana, no bo i bardzo przyczynia się do tego, że Arsenal jest bardzo spokojną drużyną, jeżeli chodzi o wyprowadzanie piłki, no bo jest zawsze z nią spokojny, może praktycznie grać jako dodatkowy zawodnik z pola, czasami jako dodatkowy środkowy obrońca i nie wygląda zupełnie jak bramkarz, bo naprawdę jest oazą spokoju na tych tyłach i tylko pozwala Arsenalowi gdzieś tam utrzymywać dalej to przedanie piłki i też rozgrywać spokojnie piłkę od samego tyłu i to też podobnie było dokładnie w spotkaniu właśnie z Wolves, no bo tutaj było, nie tylko tej świetnej swojej dyspozycji, jeżeli chodzi o grę nogami, dorzucił też coś na linii, coś ekstra, no bo tutaj po strzale João Gomesa w pierwszej połowie świetnie sparował intuicyjnie bardzo piłkę na, wydaje mi się, że to było na poprzeczkę, możliwe, że na słupek, raczej na słupek, bo to było takie uderzenie z kąta, tam właśnie Kuba Kiwior się nie popisał, dał się ograć przez właśnie João Gomesowi, no i uratował naszego rodaka właśnie David Raya. No i myślę, że też jakby trzeba to jednak po jakimś czasie już doceniać, że Raya naprawdę poprawił tą swoją formę od początku swoich w Arsenalu, które nie były najlepsze. No i myślę, że w 2024 w ogóle jest myślę, że najlepszym zdecydowanie bramkarzem w Premier League. Te statystyki defensywne Arsenalu to jest jedna sprawa, ale to, że David Raya się do tego przyczynia, to jest druga sprawa, no bo to jakby wiadomo, że nie ma często zbyt wiele do roboty, jeżeli chodzi o parady, ale robi sporo, żeby też zapobiegać temu zagrożeniu, żeby wyłapywać dośrodkowania wcześniej, zanim się zdążą nawet przeistoczyć właściwie w strzały. Więc David Raya też dokłada swoją cegiełkę na pewno do tego, że Arsenal jest tak świetnie dysponowany, jeżeli chodzi o właśnie grę w defensywie. Trzecią postacią, którą bym wyróżnił po tym spotkaniu, jest na pewno Benjamin White, który gra cały czas w bardzo też wymagającej roli, jest w stanie i schodzić do pomocy, jest w stanie obiegać, jest w stanie robić na boisku dosłownie wszystko i też wywiązuje się ze wszystkiego na poziomie. No i tutaj właściwie pełnił rolę niejako rozgrywającego na tym na boisku. Wydaje się, że on praktycznie się nie myli, jeżeli chodzi o rozegranie piłki. Każde podanie jest przemyślane, każde podanie znajduje swojego adresata i też Ben to pokazał dokładnie z Wolves, że ma w swoim arsenale podań naprawdę, ma szeroki bardzo wachlarz tych podań, jest w stanie naprawdę bardzo dobrze rozgrywać piłkę, tutaj niezależnie od tego, czy miał podać powiedzmy piłkę za linię obrony przeciwnika do Bukayo Saki, czy też przerzucić piłkę, czy też gdzieś tam szybciej rozegrać się na małej przestrzeni, no to związywał się z tego perfekcyjnie, a też oczywiście defensywnie Ben White spisuje się bardzo dobrze. Tutaj akurat nie był jakoś bardzo, że tak powiem, challenge'owany, natomiast nadal myślę, że ten występ Benna zasługuje na spore uznanie, bo zwłaszcza, że robi to po prostu co 3 dni, jest w stanie grać w tak też wymagającej roli cały czas i też na bardzo równym poziomie, bo myślę, że od początku roku to jest myślę, że jeden z najlepszych zawodników Arsenalu, o ile nie najlepszy, jeżeli chodzi o formę, nie najrówniejszy, no bo naprawdę Ben White, kiedy już odpoczął w tym Dubaju, to już teraz trzyma formę i mecz z Wolves był kolejnym tego dowodem. Kuba Kiwior też wrócił do jedenastki po pobycie na ławce w spotkaniu z Aston Villą i Bayernem. Natomiast na ile to był udany powrót, to możemy debatować. Pierwsza połowa na pewno do zapomnienia, jeżeli chodzi o Kubę Kiwiora, natomiast rósł też w miarę postępu meczu. I druga połowa była już zupełnie inną historią dla Kiwiora, bo pokazał się już z innej strony i był w stanie trochę zapomnieć o tym, co było w pierwszej połowie, o tych indywidualnych błędach gdzieś, które tworzyły zagrożenie dla bramki Arsenalu i wystąpić na dobrym poziomie, także to też myślę słowa pochwał się jakieś należą dla Kuby, że był w stanie tak odwrócić trochę kartę tego meczu dla siebie i myślę, że ogólnie pozytywny występ dla Kiwiora na tej lewej obronie, ale też widać, że ta lewa obrona to nie jest jego pozycja do końca i też pytanie, na ile ma sens właśnie granie nim tam długofalowo, no bo widać, że tam brakuje trochę Kiwiorowi potrzebnych cech do tego, żeby być tam dobrym. Widać, że gdzieś tam na skrzydle zwłaszcza ma kłopoty, żeby czasami utrzymać tempo, żeby też ma problem z taką intensywnością, myślę, jeżeli chodzi o pojedynki, o wygrywanie tych pojedynków gdzieś. To bardzo widać, że jest takim, powiedzmy, bardziej typem obrońcy w typie bardziej Williama Saliby, bardziej zachowawczym, no i jednak kiedy takiego zawodnika się postawi na boku obrony, gdzie są jednak wymagane trochę inne umiejętności, właśnie bardziej gra jeden na jednego, właśnie większa intensywność w pojedynkach ze skrzydłowymi, no to Kuba Kiwior może, to taki zawodnik może mieć kłopoty, no i tego to doświadcza trochę właśnie Kuba Kiwior, no ale tak jak mówię, po pierwszej połowie, która była słaba, był w stanie w drugiej połowie zaprezentować się z zdecydowanie lepszej strony, więc to też na pewno zasługuje na jakieś uznanie. No i właśnie, wracamy do tematu rotacji, do tego, jak ten mecz przebiegał, bo Arsenal przez całe spotkanie zagrał tą samą jednostką, właściwie tą samą jednostką. Ten sam kor zawodników, o którym wspominałem już kilka razy, został na boisku przez całe spotkanie. No i pytanie, na ile to jest dobre, patrząc na to, jak wygląda terminarz kanonierów, no bo nie ma miejsca na jakikolwiek odpoczynek. Arsenal po zagraniu w sobotę wieczorem z Chelsea już we wtorek wieczorem gra, przepraszam, w sobotę wieczorem oczywiście graliśmy z Wolves, już wyprzedzam bieg wydarzeń, natomiast we wtorek wieczorem Arsenal gra już z Chelsea i pewnie, no myślę, że z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że w pierwszym składzie wyjdą ci sami zawodnicy, przynajmniej w lwiej części. Wydaje się, że akurat wszyscy, bo Mikel Arteta raczej na duże mecze nie rotuje, no i też nie powinien tego robić, bo Chelsea nie jest drużyną słabą przede wszystkim i w spotkaniach z dużymi drużynami w tym sezonie udowodniła już, że potrafi pokazać pazura. Zresztą sam przekonał się o tym na własnej skórze. Arsenal zresztą w październikowym spotkaniu, kiedy to padł remis 2-2, tam sporo rzeczy się wymknęło spod kontroli kanonierów, no i ostatecznie zakończyło się to spotkanie remisem, ale też inne drużyny, jak Manchester City, chociażby remis 4-4, także 1-1, przekonały się o tym, że Chelsea, kiedy nie musi mieć kontroli nad piłką, kiedy może jakby skupić się na tym, żeby wprowadzać chaos raczej na boisku i kiedy nie musi prowadzić tej gry, to jest bardzo groźną drużyną. No i też trzeba oddać, że Arsenal jest po prostu zmęczoną drużyną teraz. W związku z tym ten poziom występów też jest o wiele niższy na Chelsea, ma jednak jej zawodnicy mają o wiele mniej minut w nogach, patrząc na to, że w tym sezonie w jakichkolwiek europejskich rozgrywkach nie grali, więc nawet mimo, że teraz odpoczynku mają tyle samo co Arsenal, bo też grali Pucharze Anglii w sobotę wieczorem, no to jednak tych minut w nogach mają mniej, no i to jest tak po prostu w lepiej, o wiele bardziej komfortowej sytuacji przed meczem z Arsenalem, więc pytanie, na ile tutaj Arsenal będzie w stanie przezwyciężyć to zmęczenie i stanąć na wysokości zadania i najzwyczajniej w świecie te 3 punkty zdobyć, bo myślę, że na tym etapie sezonu już tylko 3 punkty się liczą, tutaj nie ma co mówić o jakiejkolwiek estetyce, o jakimś stylu, tylko musimy gromadzić 3 punkty, żeby jak możliwie najbardziej wywierać presję na Manchester City, no i żeby po prostu Manchester City musiało też wygrywać spotkania, bo jeżeli się poślizgną, jeżeli zremisują jedno spotkanie, no to Arsenal ma lepszą różnicę bramek, nadal w związku z tym Arsenal wtedy wskoczył na tą pozycję lidera i myślę tego sobie oczywiście wszyscy jak najbardziej życzymy. No i jeżeli chodzi o skład, jaki przewiduję, swoją drogą o tym, przepraszam, tutaj też znowu przerwa na pojenie. Jeżeli chodzi o skład, jaki bym przewidywał, który możemy zobaczyć, niewiele spodziewam się zmian. Może Takehiro Tomiyasu wróci do podstawowej jednastki w miejsce Kuby Kiwiora. Myślę, że też spodziewam się Jorginho powrotu do podstawowej jednastki. Może Gabriel Martinelli też, patrząc na to, że w tym spotkaniu od pierwszych minut rozpoczął mecz Leo Trossard. No i na dziewiątce bym spodziewał się właśnie Kaja Havertza. Raczej to jest taki standardowy już Arsenalu plan na te duże spotkania. Swoją drogą o tym meczu ze Chelsea sobie pogadałem trochę z Jędrzejem Święcickim z kanału Up the Blues, także gdzieś tam pewnie w opisie wam zostawię opis, bo sobie pogadaliśmy trochę dłużej, zapowiedzieliśmy spotkanie, ale też nie tylko. Rozmawialiśmy sobie trochę o rywalizacji kanonierów ogólnie z Chelsea, o tym powiedzmy historycznym jej podłożu. Ułożyliśmy sobie wspólną jedenastkę łączoną obu drużyn i też porozmawialiśmy sobie tak powiedzmy jeszcze w temacie tej podbudowy o tym, jakie mamy najlepsze wspomnienia. Najlepsze i najgorsze właściwie wspomnienia, jeżeli chodzi o spotkania Arsenalu z Chelsea na przestrzeni nie tylko ostatnich lat, ale też ogólnie lat, ogólnie naszych wspomnień z tych spotkań. Także to by było na tyle. Trochę sobie porozmawialiśmy o tym, jakby nie było ciężkim tygodniu dla Arsenalu, ale z takim pozytywnym zakończeniem. Miejmy nadzieję, że to pozytywne zakończenie da Arsenalowi siłę też, żeby przezwyciężyć to spotkanie z Chelsea. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze i to jest najcięższe, bo Arsenal ma mało czasu na odpoczynek, no i potem będzie powiedzmy trochę lżej przed meczem z Tottenhamem, gdzie jest już 5 dni różnicy, tutaj mamy 3 dni różnicy między meczami, więc tutaj Arsenal ma największą na sobie presję, najmniej czasu na odpoczynek, więc najmniej dogodne warunki, w związku z tym musimy liczyć po prostu, że udowodnią swoją jakość, wykorzystają swoje szanse, kiedy będą mieli na to okazję i szybko zamkną ten mecz, żeby druga połowa nie była już tak na ostrzu noża, jak to bywało w ostatnich spotkaniach. Więc to by było na tyle z tego podsumowania. Dzięki wam wielkie za przesłuchanie. Słyszymy się pewnie też już niedługo. Spodziewam się, że pewnie jeszcze między spotkaniem z Chelsea i Tottenhamem coś się na kanale pojawi właśnie po spotkaniu z Chelsea. Patrząc na to, że mamy jeszcze jednak kilka dni tutaj różnicy, więc spodziewajcie się czegoś na pewno po Chelsea. Porozmawiamy sobie o tym spotkaniu. Dzięki wam jeszcze raz za odsłuchanie i do usłyszenia. Hej!